Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy na temat obrony życia. A jeśli obrona życia, to trzeba wspomnieć o działalności Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. W dzisiejszej audycji witam prezesa tego stowarzyszenia, Wojciecha Ziębę, oraz Magdalenę Guziak-Nowak, dyrektor do spraw edukacji. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Minął już prawie rok od śmierci świętej pamięci doktora inżyniera Antoniego Zięby. Jak wygląda obecnie działalność stowarzyszenia? Czy te inicjatywy, które podejmował świętej pamięci inżynier, są kontynuowane, czy może doszły do tej starszej działalności jakieś nowe aspekty?
Mój świętej pamięci ojciec Antoni Zięba zawsze podkreślał, że najważniejsze działania w zakresie obrony życia to modlitwa i edukacja. Pozostaliśmy wierni tej misji. Pewne rzeczy staramy się usprawnić, troszkę może przedstawiać je w innej formie, lecz zasadniczo ta linia, którą ojciec wypracował w czasie 40 lat swojej pracy, jest zachowana i będziemy ją kontynuować. Myśmy do tego z aspektu jeszcze edukacji dodali pomoc charytatywną. Uważamy, że pomoc osobom, które zmagają się z trudem wychowania niepełnosprawnych dzieci, jest godna wsparcia i tutaj uruchamiamy pewne jeszcze dodatkowe działania, które będą wspomagać dzieci niepełnosprawne, ale tak jak mówię, głównie koncentrujemy się w tej chwili na edukacji, tak aby każdy człowiek miał prawo do życia i żeby zmienić sumienia ludzi i przekonać ich, że życie człowieka jest święte i od poczęcia do naturalnej śmierci musi być bez względu chronione, a także na organizowanie modlitwy.
Jesteś, Magdaleno, dyrektorem do spraw edukacji, więc jakie te projekty edukacyjne będą wyglądały, jak wyglądają i do jakich grup społecznych są skierowane?
Tak jak wspomniał Wojtek, właściwie cały czas zależy nam na kontynuowaniu tej linii wypracowanej przez świętej pamięci inżyniera. No i tutaj nadal chcemy tę swoją cegiełkę w tym zakresie edukacji dokładać, tym bardziej, że ostatnie wydarzenia pokazują, że naprawdę jest co robić, chociażby kwestia podpisania w Warszawie deklaracji o wsparciu dla osób z ruchu LGBT. Bardzo bolesny dla nas jest fakt, że tutaj w Krakowie zaczynają pojawiać się podobne głosy. Coraz więcej miast chce głosować nad przyjęciem finansowania in vitro z własnych lokalnych budżetów, więc naprawdę ta działalność edukacyjna jest tutaj bardzo, bardzo konieczna, bo po prostu czasami brakuje nam potrzebnych, niezbędnych informacji, żeby jakieś decyzje takie konkretne, sensowne podejmować.
Nawet niedawno, mamy audycję Głos z Krakowa, więc o naszym mieście szczególnie opowiadamy, była sytuacja, w której w czasie Rady Miasta były wywieszone flagi tęczowe LGBT, a co charakterystyczne, nad godłem Polski wisi krzyż.
Tak, jest to faktycznie bardzo zastanawiające, bo można by powiedzieć, że druga strona cały czas zarzuca nam, że chcemy tutaj wprowadzać takie kościelne zasady do przestrzeni publicznej, a sami naprawdę nie dbają o to, żeby zachować chociaż minimum jakichś pozorów niezależności. No faktycznie do takich sytuacji ostatnio dochodzi i to też jest dla nas jakiś wielki ból. Natomiast jakby kończąc jeszcze wątek tych naszych różnych działań edukacyjnych, wiele projektów, które teraz prowadzimy, to jest wprost kontynuacja dzieła, które zapoczątkował inżynier. Na przykład niedawno odbyło się wręczenie nagród w trzecim ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu problematyki pro-life. Do naszego stowarzyszenia wpłynęły prace dyplomantów właściwie z całej Polski, bardzo dobre, bardzo dojrzałe, pogłębione, będące takim świadectwem, że ci młodzi ludzie już właśnie w tak młodym wieku potrafili się opowiedzieć za tymi najważniejszymi wartościami.
A z jakich dziedzin były te prace magisterskie i licencjackie? Medycyna, psychologia, socjologia?
Właściwie zakres jest bardzo szeroki, od teologii, przez nauki o rodzinie, po prace czysto filozoficzne, czy rozważające na przykład jakieś aspekty prawne. Często dostajemy też na przykład studia przypadków konkretnych rodzin, w których na przykład urodziły się dzieci z jakąś jakąś wadą letalną, także tutaj spektrum jest naprawdę bardzo, bardzo szerokie. W takiej działalności konkursowej ważnym dla nas wydarzeniem i inicjatywą jest ogólnopolski konkurs dla młodzieży imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który w tym roku odbywa się już po raz 15. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 15 edycji otrzymaliśmy na niego ponad 20 tysięcy prac, filmów, obrazów, wierszy, opowiadań, nawet gier komputerowych ProLife, co z jednej strony jest świadectwem takiej bardzo dużej kreatywności naszej naprawdę wspaniałej młodzieży, a z drugiej strony pokazuje taką niesamowitą wrażliwość, że już nawet w tym wieku 14, 15, 17 lat te tematy są naprawdę bardzo, bardzo żywo obecne w życiu tych młodych ludzi. I taka gala podsumowująca tegoroczną edycję naszego konkursu księdza Popiełuszki odbędzie się w czasie corocznej pielgrzymki obrońców życia człowieka na Jasną Górę 23 marca.
O pielgrzymce jeszcze porozmawiamy, natomiast chciałbym tutaj zapytać jeszcze o kwestię tej dalszej działalności stowarzyszenia. Doskonale pamiętamy i myślę, że wielu naszych słuchaczy korzystało z materiałów przygotowanych przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Były to twarde dane, informacje dotyczące aborcji, dotyczące zapłodnienia pozaustrojowego i innych spraw, które były ważne i są ważne. I z tych materiałów można było korzystać, dając niekoniecznie przekonanemu do nauki Kościoła koledze. Można było zostawić je w parafii, żeby ktoś mógł je ewentualnie dalej zabrać. Czy ta działalność nadal jest kontynuowana? Czy korzystacie z tych materiałów, które zostały przygotowane i koniec, czy tworzycie nowe?
Te materiały, które zostały przygotowane i są w dalszym ciągu opracowywane przez naszych ekspertów, wykorzystujemy szeroko, choćby nawet teraz przy dyskusji o in vitro, która się zbliża w Krakowie, czy choćby przy ocenianiu standardów WHO, które dotyczą edukacji seksualnej, które chcą w Warszawie ludzie wprowadzać, ale one służą bardziej do takiej eksperckiej dyskusji. My w tej chwili w stowarzyszeniu skupiamy się na przygotowywaniu materiałów, które mają być afirmacją życia, mają zachęcać ludzi do przyjęcia człowieka, przyjęcia swojego dziecka bez względu na okoliczności i bez względu na jego stan. Widzimy to, że chcemy pokazać ludziom przykłady, konkretne przykłady ludzi z imienia i z nazwiska, którzy będąc w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej lub otrzymali trudną diagnozę prenatalną, zdecydowali się przyjąć swoje dziecko, zdecydowali się o nie walczyć i w jakiś sposób się odnaleźli w życiu, odnaleźli szczęście, odnaleźli spokój, a jeżeli nawet te historie, no oczywiście to nie jest tak, że jeżeli zgodzimy się na przyjęcie chorego dziecka, to zawsze ta historia się zakończy po ludzku myśląc szczęśliwie. Często te dzieci no, jednak umierają, prawda, po narodzeniu czy po jakimś czasie. Szukamy ludzi, którzy opowiadają swoje historie, którzy mówią, że chociaż było trudno, mieli okazję przyjąć to dziecko, mieli okazję się z nim pożegnać i uważają, że dzięki tej decyzji, która była trudna, która była heroiczna, odnaleźli spokój sumienia, mają czyste sumienia i uważają, że ta decyzja była dobra. Uważamy, że pokazanie konkretnego przykładu ludzi, którzy no będąc w trudnej sytuacji podjęli trudną, heroiczną decyzję, może być inspiracją dla innych. Pokazujemy im, że nie jesteście sami, byli inni ludzie, którzy byli w równie trudnych sytuacjach i podjęli właściwe decyzje i chwalą sobie to. Także no, to jest taka no, w tej chwili główny nacisk stowarzyszenia na publikację właśnie takich konkretnych historii ludzi, którzy opowiedzieli się za życiem, pomimo tego, że no, lekarze czy rodzina twierdziła, że nie powinni tego zrobić i uważamy, że tym przykładem jesteśmy w stanie budować cywilizację życia. My oczywiście zachęcamy do zapoznawania się z tymi materiałami, one są na naszej stronie internetowej, ale także bezpłatnie je wysyłamy do parafii, czy do instytucji, czy do ludzi, którzy chcą je po prostu rozdawać wśród swoich znajomych, czy w parafii, czy w pracy, czy w rodzinie. To jest takie jakby uderzenie wyprzedzające. My myślimy, że tego typu historie nie są w stanie jakby przekonać do urodzenia dziecka osoby, która już znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, ale są w stanie kształtować ją przez długie lata. Czyli jeżeli ktoś się z tym spotka wcześniej, przemyśli, zastanowi nad tym, jeżeli znajdzie się później w trudnej sytuacji, będzie mu łatwiej podjąć decyzję. Także zachęcamy do kontaktu z naszym stowarzyszeniem. My takie materiały oczywiście wysyłamy bezpłatnie i jesteśmy bardzo wdzięczni, jeżeli ktoś podejmuje trud i chce je rozprowadzać w swoim środowisku.
Słowa uczą, przykłady pociągają, ale czy trudno znaleźć takie osoby, czy trudno przekonać je do złożenia świadectwa?
No to na pewno jest trudne dla tych ludzi, ponieważ muszą się odsłonić, muszą powiedzieć swoją historię, muszą powiedzieć o swoich obawach, o swoich lękach, o swoim często przerażeniu. No, informacja o tym, że będziesz miał chore, niepełnosprawne dziecko, jest jedną z trudniejszych informacji, jakie musisz przyjąć w życiu, ale szukamy ludzi, którzy się w tej sytuacji odnaleźli, którzy pomimo obiektywnych problemów podjęli decyzję, mieli odwagę i jakby swoim przykładem zachęcają do odwagi innych.
Można powiedzieć, że ta działalność szczególnie cenna jest wśród dzieci i młodzieży, oczywiście adekwatnie do ich stopnia przyswajania wiedzy. Pokazywanie im takich wzorców osobowych, czy stowarzyszenie współpracuje ze szkołami, z osobami, edukatorami, wychowawcami, którzy kształtują sumienia dzieci i młodzieży?
No, jesteśmy na taką współpracę oczywiście bardzo, bardzo otwarci i tak jak słusznie zauważyłeś, zależy nam na tym, aby ten, tak może w cudzysłowie mówiąc, front edukacyjny był obstawiony nie tylko jeśli chodzi o edukację pro-life dzieci, młodzieży, studentów, ale bardzo zależy nam tutaj na budowaniu dobrych relacji ze środowiskiem nauczycielskim, akademickim, które później przekazuje te treści następnym pokoleniom. My jesteśmy bardzo otwarci. Teraz na przykład w Wielkim Poście mamy zaproszenia do szkół, aby wygłaszać takie prelekcje, czy dzielić się właściwie swoim też świadectwem życia, bo każdy z nas też ma jakąś historię do opowiedzenia w szkołach, w czasie rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży i myślę, że to jest taka cenna inicjatywa, z której my też mamy bardzo, bardzo wiele radości, bo te spotkania z młodzieżą zawsze są takie budujące. Natomiast takim wydarzeniem, które wprost jest adresowane do wychowawców, rodziców, pedagogów, pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji, które też tak zawodowo zajmują się wspieraniem rodziny na drodze rodzicielstwa. Jest konferencja, którą będziemy organizować 6 kwietnia. Ona odbędzie się w Krakowie, w świeckim miejscu, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Zależy nam na tym, żeby zachęcić do przyjścia także te osoby, które może się wahają i taka przestrzeń sakralna trochę mogłaby je zniechęcić. Konferencja odbędzie się pod tytułem Oswoić tabu niepełnosprawności od diagnozy prenatalnej do dorosłości. I wydaje nam się, że przyjęliśmy taką bardzo ciekawą formułę, która może być dla wielu osób interesująca. Mianowicie z jednej strony do wygłoszenia referatów, prelekcji zaprosiliśmy takie osoby, które roboczo nazwaliśmy ekspertami od teorii. To są lekarze, pedagodzy, którzy podzielą się swoim takim podejściem, spojrzeniem na różne naukowe kwestie. Na przykład opowiedzą o jakimś zagadnieniu od takiej strony czysto teoretycznej. Ich wykłady, wystąpienia będą dopełnione historiami tak zwanych ekspertów od życia, czyli konkretnych rodzin, które na przykład podzielą się swoją historią wychowania niepełnosprawnego dziecka, które opowiedzą o tym, że trudno było im przyjąć niepomyślną diagnozę prenatalną. Jednym z naszych gości będzie też mama dorosłej już dziewczyny, która zdała maturę, dyktując ją w taki sposób, że po prostu pokazywała łokciem litery na specjalnie dla niej przygotowanej tablicy zamontowanej na wózku inwalidzkim. W ten sposób ta dziewczyna się porozumiewa. Jej mama, bardzo taka rzutka, pomysłowa też kobieta, inspirowana historią swojej własnej córki, założyła szkołę i sieć specjalistycznych poradni, które pomagają dzieciom przede wszystkim z różnymi formami porażenia mózgowego. Takim naszym ekspertem od życia będzie też tutaj krakowska doktorantka, nauczycielka etyki w szkole dwujęzycznej, która urodziła się z zespołem Turnera i też no właściwie przez spory kawałek swojego życia jakoś musiała się zmagać z tym piętnem choroby, tak? Jakoś je w sobie przepracować i liczymy właśnie na to, że takie z jednej strony pokazanie konkretów, czyli co nauka ma do powiedzenia na tematy pro-life, tak jak świętej pamięci inżynier Zięba mówił, będziesz miłował Pana Boga umysłem, czyli po prostu jesteśmy zobowiązani do tego, żeby poznać ten świat jakby od tej strony też, od tej warstwy. Z drugiej strony chcemy to dopełnić takim, bym powiedziała, dziennikarskim, reporterskim przekazem, który wierzymy, że tym nauczycielom, pedagogom, wychowawcom posłuży też do rozmów z młodzieżą na godzinie wychowawczej, na lekcji religii, WOS-u, biologii, wychowania do życia w rodzinie.
Dlatego warto byłoby na pewno pomyśleć o jakiejś publikacji pokonferencyjnej, a przynajmniej publikacji tych wypowiedzi, tych ekspertów i, tak jak wspomniałaś, osób, które są ekspertami od życia, żeby te informacje i te świadectwa nie zamknęły się w jednej konferencji, jedno- czy dwudniowej, ale żeby właśnie były później dostępne.
Tak, część z tych materiałów jest opracowanych, nad pozostałymi pracujemy, one będą dostępne na naszej stronie www.promyślniklife.pl. Oczywiście, tak jak Wojtek wcześniej powiedział, zupełnie nieodpłatnie. Na naszą stronę warto też zajrzeć, szczególnie pod koniec marca, bo przygotowujemy jej zupełnie nową odsłonę. Ona zamieni się w taki portal wiedzy podanej w takiej właśnie popularnej formie i myślę, że tam każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
Wspomniałeś, Wojtku, o funduszach w ramach pomocy charytatywnej. Czy mógłbyś rozwinąć ten wątek?
Pracując w stowarzyszeniu widzimy, że bardzo wiele osób potrzebuje pomocy. To są głównie rodziny, które posiadają niepełnosprawne dzieci. To są gigantyczne koszty rehabilitacji, gigantyczne koszty lekarstw. No, z bólem muszę powiedzieć, jako ojciec bardzo chorego syna, że ta opieka państwa kompletnie nie działa. Osoby, które posiadają niepełnosprawne dzieci, są niestety, jeżeli chcą je zachować w stosunkowo dobrym zdrowiu i otoczyć dobrą opieką, potrzebują środków finansowych, dużych środków finansowych na rehabilitację, czy na lekarstwa, czy na specjalistyczny sprzęt. Widzimy, że jest taka potrzeba, zatem otworzyliśmy Fundusz Dziecka Chorego. To jest taki fundusz, który wspiera rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. My w sumie przeznaczamy około kilku tysięcy złotych na rehabilitację, na pomoc, na lekarstwa dla tych dzieci i widzimy, że to jest duża wartość dla tych rodzin potrzebujących. Drugim funduszem, który mamy otwarty, w ramach tego pierwszego funduszu mamy kilkadziesiąt rodzin objętych tą pomocą. Drugi fundusz, który jest równie istotny, to jest fundusz, który jest przeznaczony dla matek, które spodziewają się dziecka, ale są w ciężkiej sytuacji finansowej i rodzinnej zazwyczaj i boją się, że nie będą miały środków na utrzymanie dziecka. My staramy się im pomóc finansowo, aby były w stanie przygotować się na przyjęcie dziecka, a potem przekazujemy im środki przez 3 lata na jego utrzymanie. Widzimy, że taka pomoc z jednej strony edukacja, a z drugiej strony pomoc charytatywna bardzo dobrze się uzupełniają. Sprawiają, że ludzie, którzy do nas przychodzą, traktują nas jak partnerów, traktują nas jako ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią. Nie tylko wołamy o szacunek do życia dla każdego człowieka, ale także angażujemy się w konkretną pomoc.
Czyli to, co często jest zarzutem ze strony środowisk, które chcą zwiększyć dostęp do tak zwanej legalnej aborcji, że myślimy o tym życiu poczętym, ale później już się tym życiem nie przejmujemy.
Tak, tutaj ja widzę z własnego doświadczenia, że środki są potrzebne. Oczywiście rząd trochę zrobił, uruchomił ten program Za życiem, który wspiera rodziny, gdzie przyszło dziecko z nieodwracalną wadą i jest nieuleczalnie chore, ale to jest w dalszym ciągu niewystarczająco. Zatem takie inicjatywy jak nasze sprawiają, że tym rodzinom jest lżej, że ludzie, którzy nam zarzucają, że my tylko mówimy o świętości życia, no nie mają też argumentów, prawda? Jest z jednej strony jest walka o sumienia, a z drugiej strony jest konkretna pomoc, która pozwala te dzieci utrzymać.
Kiedy w roku 1993 została przyjęta ustawa gwarantująca większą ochronę życia niż dotychczas, to jest ta ustawa, która obowiązuje do dzisiaj, z tym tak zwanym kompromisem aborcyjnym. Ona oczywiście nie jest doskonała i my chcielibyśmy lepszej, większej, pełniejszej ochrony życia dla każdego dziecka. Natomiast trzeba pamiętać, że w tamtych czasach to był po prostu hit na skalę całej Europy. I trzeba jasno powiedzieć, że właściwie to Kościół był pierwszym takim miejscem, które zaczęło tworzyć taką konkretną, też strukturalną pomoc, no przede wszystkim dla samotnych mam. Pierwsze domy samotnych matek, czy domy matek i małego dziecka powstawały właśnie przy różnych instytucjach, fundacjach, czy rodzących się dopiero wtedy stowarzyszeniach kościelnych. Więc takie powiedzenie, że Kościół właśnie tylko tutaj chciałby, żeby każde dziecko się urodziło, a później to się nimi w ogóle nie interesuje, jest oczywiście bardzo niesprawiedliwe. Co nie znaczy, że nie mamy też nadal dużo, co nie znaczy, że nie mamy nadal tutaj dużo do zrobienia też w tym zakresie. Ja może podam tylko takich kilka przykładów osób, które skorzystały do tej pory z tego naszego wsparcia. Na przykład w tym funduszu dziecka chorego, czyli w tej pomocy, w tym programie pomocowym, gdzie pomagamy rodzinom podejmującym trud wychowania niepełnosprawnego dziecka, mieliśmy na przykład mamę, która wychowywała samotnie 3 córki i proszę sobie wyobrazić, że wszystkie 3 córki miały orzeczenie o niepełnosprawności. Jedna bardzo zaawansowaną alergię, druga dziewczynka była po operacji guza mózgu, trzecia miała po prostu galopującą astmę. No i ta mama sama zdana właściwie, brzydko mówiąc, do tej pory na łaskę losu. Czy z drugiej strony na przykład pomagaliśmy takiej dziewczynce, tutaj mieszkającej też w jednej z podkrakowskich wsi, chorej na porażenie mózgowe. Rodzice dostali dosyć spore dofinansowanie do zakupu specjalistycznego fotelika samochodowego, dzięki któremu mogli tę dziewczynkę, zabrać chociażby bezpiecznie do lekarza. Natomiast sami musieli dozbierać jeszcze 5 000 zł. I 5 000 zł to obiektywnie nie są jakieś bardzo duże pieniądze. Tak, gdyby tak na chłodno zupełnie na to spojrzeć. Natomiast jeśli mamy rodzinę, która prawie codziennie zostawia majątek w aptece, to zebranie takiej kwoty po prostu staje się dla nich przerażające. I my mamy takie właśnie podejście, że nie możemy też osób, które przychodzą, proszą nas o wsparcie, traktować jako petentów. Ta nasza działalność charytatywna to nie jest jakiś dodatek, taki kwiatek do kożucha, tylko taki moralny obowiązek. To nie jest jakaś, łaska czy jakaś opcja, że my albo to będziemy robić, albo nie będziemy tego robić. To po prostu jest konieczne, żeby budować obraz wiarygodnego stowarzyszenia, które chce się troszczyć o każde życie na każdym etapie, zdrowe, chore.
I wspomnijmy jeszcze na koniec audycji o 39. pielgrzymce obrońców życia człowieka na Jasną Górę. Kiedy będzie, jaki będzie program? No i myślę, że możemy zaprosić radiosłuchaczy.
Tak, jak na początku wspomniałem, filarami naszego stowarzyszenia jest edukacja, modlitwa i pomoc charytatywna. Mówiliśmy o edukacji, mówiliśmy o pomocy charytatywnej, ale to mało. Ja chciałbym z serca zaprosić na 39. pielgrzymkę obrońców życia na Jasną Górę. Ona w tym roku będzie 23 marca. Zaczniemy o godzinie 9:30 mszą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Wacława Depo. Następnie przejdziemy do auli świętego Jana Pawła II, gdzie odbędzie się blok prelekcji. To nie będą dyskusje eksperckie, proszę się tym nie przerażać. To będą takie konkretne wykłady, konkretne przemówienia liderów obrony życia, co możemy zrobić w najbliższym czasie w obronie życia i co jest dla nas ważne. Ja gorąco polecam wykład, który będzie miała Magda. Może to jest trochę nieskromne, ponieważ jesteśmy w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia tutaj partnerami, ale uważam, że ten wykład będzie bardzo ważny. Magda będzie mówić, co konkretnie ja mogę zrobić dla obrony życia. Nie co mogą zrobić politycy, nie co mogą zrobić profesorowie, nie co mogą zrobić lekarze, tylko ja. Ja, konkretny Kowalski, w swojej parafii, w swojej rodzinie, wśród swoich znajomych widzimy, że często małe rzeczy mają ogromne znaczenie dla innych ludzi i o tym będzie Magda mówić. Zakończymy o godzinie 15.30 drogą krzyżową na Wałach Jasnogórskich. No, liczymy, że to spotkanie z jednej strony będzie wielkim wołaniem modlitewnym do dobrego Boga o szacunek dla życia, o poszanowanie wartości życia, żeby każda polska rodzina chciała przyjąć dziecko. Z drugiej strony będziemy dziękować Bogu za to, co się wydarzyło w naszej ojczyźnie w ciągu tych 39 lat, bo tak jak wspominaliśmy, to jest 39. pielgrzymka. Należy pamiętać o tym, że jak mój ojciec organizował pierwszą pielgrzymkę, w Polsce zabijano rocznie około 800 tysięcy nienarodzonych dzieci. W tej chwili sytuacja jest o niebo lepsza, oczywiście nie jest doskonała, nigdy się nie możemy poddać i zawsze musimy działać, ale za to wielkie dobro, które się dokonało, musimy dziękować.
Dlatego zachęcamy radiosłuchaczy do przybycia na Jasną Górę 23 marca na 39. pielgrzymkę obrońców życia człowieka. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos Krakowa był Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka oraz Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor do spraw edukacji. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!